trudno jest głosić kazanie w zborze, gdzie pastorem jest twój nauczyciel głoszenia kazań.
Trudno tak, trudno.
Więc chyba na początku musimy się umówić, czy to ocena z egzaminu będzie?
Zapomnij.
Nie.
Zapomnij.
To jest naprawdę, wy sobie nie wyobrażacie nawet, słuchajcie, ale wasz pastor tak naprawdę uczył mnie homiletyki, bo to się tak ładnie nazywa. Więc jestem Bogu wdzięczny za niego, za jego służbę, za to, czego nas uczył, młodych studentów, ponieważ później, kiedy już Bóg powołał nas do służby, to mogliśmy czerpać z doświadczenia i mądrości właśnie takich ludzi jak on. Także chciałbym po prostu takie słowa uznania tutaj skierować do ciebie, Andrzej.
Dziękuję.
Naprawdę dziękuję bardzo. Oczywiście Ewa, ty zawsze też masz w tym swój udział. No i Monika, gdzie ty jesteś na końcu?
Jest, tak. Jest.
Z Moniką też się znamy z czasów seminaryjnych.
Też ci pisała kazanie.
Kochani, przywozimy pozdrowienia z dwóch zborów, które założyliśmy, ze zboru w Otwocku i zboru w Górze Kalwarii. Wydaje mi się, że poprzednim razem, kiedy u was byłem, to byliśmy jeszcze przed założeniem zboru w Górze Kalwarii. Tak mi się wydaje. Czyli w 2019 roku założyliśmy w Górę Kalwarii, więc to już jednak kilka lat będzie. I chcę wam powiedzieć, chociaż nie za bardzo ma to związek z moim kazaniem, ale chcę wam powiedzieć, że miesiąc temu mieliśmy pierwsze inauguracyjne nabożeństwo w trzecim mieście, w Grójcu. W tą niedzielę będziemy mieli drugie nabożeństwo. Nie mówię, że założyliśmy tam zbór, ale rozpoczynamy pracę w trzecim mieście w celu założenia trzeciego zboru naszego kościoła. I mamy ten przywilej, że zarówno Otwock, jak i Góra Kalwaria, jak i teraz Grójec są takimi miastami, gdzie nie ma żadnej ewangelicznie wierzącej społeczności na ten moment. W Grójcu kiedyś był zbór, ale w tej chwili nie ma żadnego. To może o tym będę mówił trochę więcej później. Dzisiaj nie chciałbym też zająć wam dużo czasu, ale kilka rzeczy muszę powiedzieć. Nie wiem, czy pamiętacie, może już jakoś tam prześwity wam mówią, błyskają z tej mojej poprzedniej wizyty, ale ja kiedy głosiłem po raz pierwszy w Szczytnie, to był dla mnie taki bardzo ważny moment. Wiecie czemu? Dlatego, że brat rodzony mojego dziadka, Walter Późny, był pierwszym powojennym starostą Szczytna, który siedział dwa razy w komunistycznym więzieniu za to, że ściągał do tego miasta misje luterańskie ze Szwecji. Więc moja rodzina ma w tym mieście pewne dziedzictwo, które ja naprawdę w jakiś taki sposób odczuwałem, kiedy za pierwszym razem tutaj usługiwałem i wierzę, że będę odczuwał, kiedy dzisiaj, jutro i pojutrze spędzę z wami trochę czasu. Okej? Także naprawdę, naprawdę jest to dla mnie ważne miasto, chociaż no, często tutaj nie bywam. Waltera oczywiście już pochowaliśmy kilka lat temu, ale wiem, że również prezydent miasta Szczytna był na pogrzebie, nawet jakąś przemowę miał, także dobrze, słuchajcie, idźmy do naszego tematu. Jestem chrześcijaninem od 23 lat. Bóg dał mi łaskę nawrócenia. 23 lata temu w lutym w ośrodku Monaru byłem wtedy bezdomnym narkomanem, uzależnionym od heroiny. Nie będę dzisiaj składał swojego świadectwa, ale powiem wam, że przez 5 lat byłem uzależniony od heroiny. Przez 1,5 roku byłem człowiekiem bezdomnym. Mieszkałem na skłocie razem z 30 innymi narkomanami w centrum miasta Olsztyna, w budynku, gdzie teraz jest centrum handlowe Alfa. Ktoś był w Olsztynie, kojarzy to centrum handlowe? To dokładnie w tym centrum handlowym to była opuszczona fabryka i tam był kiedyś skłot, my tam mieszkaliśmy. Ale nie będę o tym dzisiaj opowiadał. 23 lata temu Bóg dał mi łaskę nawrócenia w Budach Zosinych pod Żyrardowem. I 3 lata po nawróceniu Bóg posłał mnie do służby zakładania zboru. Więc przez te 20 lat bycia pastorem de facto chociaż ordynowany byłem dużo później, ale przez 20 lat tak w rzeczywistości wykonując służbę pastora, przeżyłem różne chwile w swoim chrześcijańskim życiu. Przeżyłem takie chwile, szczególnie wtedy, kiedy się nawróciłem, kiedy można by powiedzieć, że w Panu Jezusie Chrystusie chodziłem zakochany bez reszty. Nawet kupiłem sobie taką koszulkę, taka postać człowieka bez głowy i było napisane: straciłem głowę dla Jezusa. Bo to odzwierciedlało, jak bardzo byłem zakochany w tym, który mnie uratował. I naprawdę powiem wam szczerze, że mógłbym to opisać, jak tak chodziłem 5 centymetrów nad ziemią, jak to się mówi. Głowa w niebie, wiecie, nie? Jest takie powiedzenie o ludziach takich zakochanych w Jezusie, że niektórzy są tak bardzo głową w niebie, że do niczego się na ziemi nie nadają. Znacie takich ludzi? Że niektórzy są tak bardzo głową w niebie, że się na ziemi do niczego nie nadają. Ale wiecie co? Ja myślę, że czasami jest inaczej. Że zdarza się, że są ludzie, którzy są tak bardzo głową na ziemi, że się do nieba nie nadają.
Amen.
I dlaczego o tym mówię? No bo właśnie przeżyłem różne chwile, takie chwile duchowego uniesienia, takie chwile, kiedy naprawdę byłem niesamowicie zakochany w Jezusie, ale przeżyłem też chwile, kiedy gdzieś to wszystko, wiecie, jakieś wątpliwości się wkradły, jakieś pytania, jakieś problemy życiowe mnie przygniotły. Jakieś zmagania sprawiły, że Bóg stał się jakiś taki odległy. Był też nawet taki okres mojego życia, że grzech troszkę wkradł się do mojego życia i tak chciał troszeczkę, wiecie, zawładnąć moim życiem. Na szczęście się nie udało. Ale były różne okresy. Ale to tylko ja tak miałem, prawda? Jestem przekonany, że wy wszyscy zawsze, ile lat nie jesteście wierzącymi, to jesteście właśnie w tym miejscu, że jesteście tak właśnie 5 centymetrów nad ziemią, skrajnie zakochani w Jezusie. No bo przecież kto inny, jak nie skrajnie zakochany w Jezusie, przychodziłby w piątek wieczorem na wieczór uwielbienia. Więc was to nie dotyczy, ale ja będę mówił o sobie. Naprawdę były różne momenty. Pamiętam kiedyś taki moment, kiedy brat usługujący przy wieczerzy, jak to zwykle w zborze bywa, powiedział, że jeśli ktoś chciałby przyjąć wieczerzę, jest wierzący, ochrzczony, świadomy swojej wiary, niech wstanie, ale jeśli ktoś jest niegodny przyjmować wieczerzę, to niech usiądzie. A to był właśnie taki moment mojego życia, gdzie różne rzeczy zaczęły się panoszyć w moim sercu. Było dużo problemów jakichś takich związanych, nie będę o tym opowiadał. I wiecie, dużo ludzi stało w kościele i przyjmowało wieczerzę, ale ja usiadłem. Ponieważ czułem, że moje życie z Panem Bogiem nie jest na takim poziomie, jak powinno być. Nie jest na takim poziomie, jak Pan Bóg chciałby, żeby było. Ale problem był całkowicie po mojej stronie, nie po jego. I pamiętam ten brat, który te właśnie słowa wypowiedział podczas wieczerzy, kiedy roznosił wieczerzę, podszedł do mnie. A właśnie tak siedziałem, mogę cię wykorzystać, pastorze drogi, kochany? Ja tak siedzę, a on podchodzi do mnie z wieczerzą, tak patrzy się na mnie i mówi: Michał, siedzisz? A ja mówię: no tak, bo nie jestem godny, żeby przyjąć wieczerzę. On mówi do mnie: nie jesteś godny? Chrystus za ciebie umarł. Załatw to raz, dwa i wstawaj. I wiecie co? W momencie, kiedy wypowiedział te słowa, to nie mogę powiedzieć, że policzki popłynęły po moich, że łzy popłynęły po moich policzkach, ale na pewno popłynęły po moim sercu. I wiecie, coś zrozumiałem. Że faktycznie Boża łaska jest dla mnie w każdej chwili dostępna. Że Boża łaska, że ja nie muszę na nią czekać. Że Boża łaska jest dostępna, ponieważ Jezus Chrystus umarł na krzyżu za mnie, za wszystko, co się wydarzyło w moim życiu, za wszystko, co się jeszcze wydarzy. I że właśnie w tym momencie, teraz, mogę załatwić swoje życie i uporządkować je przed Bogiem. Natychmiast zrobiłem to, powstałem, przyjąłem wieczerzę i wstałem z tego marazmu duchowego, w który zostałem wpędzony. I opowiadam tą historię, ponieważ chciałbym razem z wami przeczytać fragment z Pisma Świętego z drugiej księgi Kronik, z 7 rozdziału. Przeczytam wersety 13 i 14. Dwa wersetiki, krótkie. Jeśli macie swoją Biblię, to proszę, możecie wyjąć. Jeśli macie Biblię w komórce, to też możecie wyjąć, ale pamiętajcie, ja mam dobry wzrok i będę widział niebieskie tło, że scrollujesz Facebooka. Są to wersety, które nie będziemy może dzisiaj całego kontekstu czytać. Ja tylko przypomnę, że Salomon modli się w świątyni. Jest to modlitwa podczas poświęcenia świątyni i na tą modlitwę Bóg odpowiada, przychodzi do niego, objawia mu się i odpowiada mu w taki właśnie szczególny sposób. Ale z tej odpowiedzi Boga przeczytamy dwa wersety. No może od 12, skoro mówię o kontekście. Ukazał się Pan Salomonowi w nocy i rzekł do niego: wysłuchałem twojej modlitwy i wybrałem sobie miejsce to, mowa o świątyni, na dom ofiarny. Teraz posłuchajcie. Gdy zamknę niebiosa, tak iż nie będzie deszczu, albo gdy każę szarańczy, aby objadła ziemię, albo gdy ześlę zarazę na mój lud i ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ziemię uzdrowię. Widzicie, to jest fragment, w którym Bóg przemówił do Salomona przy poświęceniu świątyni. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że Salomon żył w innym przymierzu niż my, w innych czasach niż my, i że kiedy Bóg wypowiada te słowa, to wypowiada je mając na myśli świątynię jerozolimską, którą Salomon, Dawid przygotował materiał, a Salomon zbudował. Ale wiecie, kochani, my też żyjemy w przymierzu. I jak przed chwilą śpiewaliśmy, żyjemy w takim przymierzu, w którym zasłona została rozdarta. Właśnie zasłona, która oddzielała miejsce najświętsze od świętego, tam, gdzie nie mogli wchodzić ludzie, tylko raz w roku arcykapłan, nie ma potrzeby o tym teraz mówić, jak to mówili do Hebrajczyków, ale świątynią dzisiaj w naszym przymierzu, w którym żyjemy, jest kto? Jego lud, jego ciało. My jesteśmy świątynią Boga żywego. Ale nie tylko Kościół jest świątynią, jak mówi Nowy Testament, ale również ty jako indywidualny wierzący jesteś świątynią. Jeśli chcecie o tym poczytać, to zapraszam do pierwszego listu do Koryntian, który mówi jasno i wyraźnie: czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga? Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Więc żyjemy w takim czasie, kiedy świątynią dzisiaj jest Jego Kościół i też my indywidualnie jako wierzący. I teraz, czy ten fragment, który mówi o Starym Przymierzu i o Starej Świątyni, może mieć dla nas, w naszym przymierzu i w naszym czasie, dla nas dzisiaj zastosowanie? Oczywiście, że tak. Przecież apostoł Paweł jasno mówi, że to są cienie rzeczy przyszłych, że te rzeczy zostały napisane dla naszego pouczenia. Amen, znacie Biblię. Świetnie. Chwała Bogu. Dla naszego pouczenia, że te cienie są nam, służą nam po to, żebyśmy widzieli w nich pewne obrazy tego przymierza, w którym my żyjemy dzisiaj. Czy też cytując inny fragment Nowego Testamentu, wszelkie pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Więc kiedy patrzymy na tą modlitwę Salomona i patrzymy na odpowiedź Bożą, to mamy pełne prawo do tego, żeby zadać sobie pytanie, chociaż oczywiście miała dla niego ona znaczenie w jego kontekście, w jego przymierzu i w jego czasach, to dzisiaj, nie mając może tyle czasu na taką pełną ekspozycję tego fragmentu, zadajmy sobie pytanie. Czy my kiedyś czujemy się tak, jakby w naszym życiu zabrakło deszczu? Ja złożyłem tylko jedno krótkie świadectwo ze swojego życia. I umówiliśmy się tak, że wy jesteście w innym miejscu. No ale zadajemy sobie to pytanie. Czy czasami... Czy czasami tak się nie czuję? W zeszłym tygodniu brat... Rektor naszego seminarium, dr Włodek Tasak, głosił w naszym zborze taki wykład historyczny pod tytułem Przebudzenie na Hebrydach. I opowiadał o tym, jak to przebudzenie zaczęło się od dwóch starszych sióstr, które były niewidome i ledwie chodziły. Jedna miała 75 lat, a druga 80. Nie były w stanie nawet uczestniczyć na nabożeństwach. Ale razem mieszkając w domu, modliły się o to, żeby Bóg wylał deszcz na ich miasto, na ich zbór, na ich życie, na ich rodziny, ponieważ widziały, że ta rzeczywistość Kościoła po wojnie, II wojnie światowej, była nie taka, jaką czytały na przykład na kartach Nowego Testamentu. No nie czytały już, bo były niewidome, ale znały. Więc one zadały sobie to pytanie. To trzeba mi to wyłączyć, wiesz? Bo to ja się nie ten...
Nie, ja tylko chcę prosić, żebyś więcej nie mówił z tego, bo chcemy zaprosić Włodka. Jeszcze go u nas nie było.
A, dobrze. Nie, bo wiesz, co mi czasami dają mikrofon do ręki, a ja go odkładam, bo on jest niepotrzebny w takich tajemnicach jak ta.
Nie, absolutnie jest dobrze.
Wszystko
jest dobrze.
Pan jest dobry, jego łaska trwa na wieki. Amen? Włączyłem?
Nie.
Działa. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobrze. Okej, wracamy. Dobrze. Nie będę więcej opowiadał. Natomiast chodzi mi o to, żebyśmy my właśnie na tym prostym przykładzie zadali sobie to pytanie, czy czasami tak się czujemy w swoim życiu. Wiecie, ja powiedziałem, że jestem pastorem 20 lat i nie jestem w stanie zliczyć, ile razy rozmawiam z ludźmi, którzy mówią, wiesz pastorze, coś w moim życiu przygasło. Ja się czuję, jakby w moim życiu takiego deszczu, Bożego deszczu zabrakło. Gdy zamknę niebiosa, tak iż nie będzie deszczu. Albo gdy każe szarańczy, aby objadła ziemię. Albo gdy ześlę zarazę na mój lud. Wiecie, Pan Bóg jest Bogiem suwerennym. On siedzi na tronie. Jest dobrym Bogiem. Ale jest też Bogiem sprawiedliwym i świętym. I czasami dzieją się w naszym życiu takie rzeczy, które dla nas nie są miłe, po to, żeby nas obudzić, żeby nas otrząsnąć, żebyśmy się ze snu obudzili, jak mówi Nowy Testament. Nasz kraj dopiero co wyszedł z pandemii, potem zetknęliśmy się z wojną, teraz stykamy się z kolejną wojną. Ciągle jesteśmy bombardowani jakimiś takimi rzeczami, które dzieją się na tym świecie, które wzbudzają w nas takie pytanie o to, co dalej, o to, gdzie jesteśmy, o to, w jakim miejscu historii świata żyjemy, co z nami dalej, czy to może się stać w naszym kraju. Ciągle zadajemy sobie to pytanie. Ale jedno wiem, że pomimo tego, że uderzają nas często negatywne wiadomości, to wiem, że Pan Bóg jest Bogiem historii, to wiem. I wiem, że On zasiada na tronie i wiem, że ani COVID, ani wojna, jedna, ani druga stronu Go nie strąciły. Ja wiem, że Pan Bóg ma historię w swoich rękach i że ona prowadzi do Jego celów wytyczonych przez Niego. Ale również wiem, że czasami te wiadomości wpływają w nas w taki sposób, że po raz kolejny to powtórzę, nasze życie nie wygląda tak, jak powinno wyglądać. Biblia 365 razy mówi: nie bójcie się. Wiecie czemu? Po to, żebyś na każdy dzień roku miał jedno: nie bójcie się. Dlatego, no tak, 365 dni, 5 razy, dokładnie tyle. Biblia mówi: nie bójcie się. Tymczasem zdarza mi się spotykać wierzących, którzy żyją w strachu, ponieważ gdzieś tam szarańcza robi to i tamto. Zdarza się, że zaraza panuje w naszym życiu. Różne rzeczy się dzieją. Ja nie chcę wprowadzać zbyt negatywnego obrazu, ale boli mnie, bardzo mnie boli to, że na przykład statystyki, nieubłagane statystyki mówią, że w Kościele jest prawie tyle samo rozwodów, co w świecie. Nieubłagane statystyki. Ze względu na to, że nawróciłem się i 23 lata jestem trzeźwy, jestem też abstynentem, więc tak, kiedy mówię trzeźwy, to mówię trzeźwy. To zdarza mi się cały czas, że ktoś do mnie dzwoni i mówi: pastorze, mój mąż, pastorze, moje dziecko, pastorze, moja żona. Jeżdżę i usługuję różnym ludziom, wierzącym ludziom, którzy zaplątali się albo zostali zaplątani w różne sytuacje. Czasami ze swojej winy, czasami nie. Kiedyś na przykład usługiwałem jednemu wierzącemu policjantowi, który został postrzelony na służbie i po ranie postrzałowej uzależnił się od kodeiny. Wierzący człowiek, oddany Chrystusowi. Ale po prostu rana postrzałowa tak bardzo go bolała, doskwierała, że zaczął brać kodeinę, potem zaczął z nią przesadzać i potem po prostu zaczął ją ćpać. Dzisiaj jest wolny. Ale zdarzyło się, że i wierzący wpadł w pętlę, nałogu, uzależnienie. Tutaj powiedziałem po prostu świadectwo człowieka, od którego się zaczęło tak nie do końca z jego winy. Ile razy ludzie zadają sobie pytanie, dlaczego takie rzeczy się dzieją, dlaczego takie rzeczy się dzieją. Gdyby Bóg istniał, to takie rzeczy by się nie stały. I w tym momencie, kiedy zadajemy sobie to pytanie, gdyby Bóg istniał, nagle odkrywamy, że nasze życie z Bogiem już nie jest na tej poziomie relacji, na którym było kiedyś, kiedy właśnie byliśmy zakochani w Jezusie bez reszty. Ile razy zdarza mi się usługiwać w jakimś zborze. Ten zegarek to chyba nie chodzi, co?
Nie.
Pułapkę mnie właśnie wpędził. Dobrze wiedzieć. Ile razy zdarza mi się usługiwać w jakimś zborze i mówić: a wiesz, pastorze, bo w naszym zborze to nie ma tego, nie ma tamtego, nie ma takiej służby, nie ma takiej służby. Wiecie, bardzo często zadaję wtedy pytanie: ile godzin modlisz się w tygodniu o twój zbór? Wiecie, z jednej strony to jest normalne, że różne rzeczy się dzieją, ale nie zawsze normalna jest nasza reakcja na te rzeczy. I to, jak ta reakcja wpływa na naszą osobistą relację z Bogiem. I wydaje mi się, że kiedy czytamy ten fragment, to widzimy tutaj serce Boga, który pokazuje swojemu ludowi, czego od niego oczekuje. Że jeśli dzieją się złe rzeczy, jeśli dotykają nas złe rzeczy, jeśli czujemy posuchę, jeśli czujemy tą szarańczę, która coś objada, jeśli czujemy, że jest coś w naszym życiu, w naszym zborze, w naszej rodzinie, w naszym kraju, jest coś nie tak, to właściwa reakcja, jaka powinna się w nas wzbudzić, to jest ta, którą właśnie opisuje werset 14. Ale zanim go omówię, to wspomnę na chwilę o tym przebudzeniu. Ale już tutaj nie zdradzając właśnie wykładu Włodka, naprawdę zachęcam. Teolodzy mówią, że przebudzenie to jest suwerenne działanie Boga. Taka jest definicja teologów. Suwerenne działanie Boga w jakimś miejscu i czasie w celu zbawienia większej ilości ludzi. To jest bardzo słuszna definicja, ale kiedy podkreślamy suwerenne działanie Boga, to jesteśmy bardzo często poprawnymi teologami, ale nie zauważamy takich wersetów jak ten, które stawiają bardzo dużo postaw jako Bożego oczekiwania po naszej stronie jako ludzi. Rozumiecie, co mam na myśli? Tak, Bóg jest w niebie i czyni to, co zechce, jak mówi jeden z moich ulubionych psalmów. Nasz Pan jest w niebie i czyni to, co zechce. To jest prawda. Ale jednocześnie Pan Bóg wyznaczył sobie nas ludzi jako swoich współpracowników, jako swoich ambasadorów, jako tych, którzy będą reprezentować Go na tej ziemi i oczekuje od nas pewnych reakcji. I teraz zobaczcie, że pierwsza z tych reakcji jest taka. I ukorzy się mój lud. Pan Jezus mówi o tym trochę innymi słowami. Mówi, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Wiecie, kiedy widzimy wokół siebie złe rzeczy, kiedy widzimy wokół siebie upadek, kiedy widzimy w swoim życiu to, że już nasza relacja nie jest na takim poziomie z Bogiem relacja, na jakim chcielibyśmy, żeby była, albo na jakim była kiedyś, to wiecie, jaka powinna być pierwsza reakcja? Właśnie taka, że powinniśmy ukorzyć się przed Bogiem. Powinniśmy złamać się przed Nim, albo może nawet załamać się przed Nim na kolana i powiedzieć, Panie Boże, bez Ciebie nie jestem w stanie nic uczynić. Wiecie, ludzie bardziej wolą narzekać, bardziej wolą mówić, że nie ma tego, że nie ma tamtego, zamiast się modlić. Ja na przykład, zdarza mi się, że jest spotkanie modlitewne i jest na nim pastor i jego żona. Nie? Ale Bóg nas wzywa do tego, żebyśmy ukorzyli się przed Nim, błogosławieni ubodzy w duchu. Wiecie, to ukorzenie można nazwać jako takie uznanie swojej duchowej nędzy i potrzeby całkowitej, potrzeby Bożego miłosierdzia. Że to Jego właśnie potrzebujemy. Panie, przyjdź. Panie, porusz. Panie, obudź. Panie, wzbudź. Panie, przyjdź i wyrwij nas z tego marazmu. Wyrwij nas z tego miejsca, w którym jesteśmy. Tak, Panie, potrzebuję Cię. Panie Boże, bez Ciebie zginę. Panie Boże, jesteś powietrzem moim, jak czasami śpiewamy. Panie Boże, potrzebuję Ciebie. I kiedy pojawia się taka reakcja, to wiecie, coś się dzieje. Ponieważ to ukorzenie, właśnie błogosławieni ubodzy w duchu, albo jeszcze innym wersetem, pokorni odziedziczą ziemię. Albo pokora poprzedza chwałę. Kiedy stajemy w pokorze i nazywamy rzeczy po imieniu, zaczynając od siebie i mówiąc o sobie, rozumiejąc, że to od nas powinno się zacząć i że to od nas powinna się zacząć przemiana, zaczynamy stawać przed Bogiem w odpowiedniej relacji i pojawia się drugie, będą się modlić. Wiecie, kiedy modliliśmy się przed naszym dzisiejszym spotkaniem, ja modliłem się tymi słowami. Ja przypominam sobie ten fragment, kiedy Jezus wszedł do świątyni i powywracał stoły. Pamiętacie? Kiedy powywracał stoły i powiedział, nie czyńcie z domu mojego Ojca targowiska. Mój dom będzie nazwany domem modlitwy. Wiecie, Kiedy lud Boży zaczyna się modlić, to w modlitwie pierwsze, co powinien zrobić, to powywracać te stoły, które się w naszym życiu pobudowały. Może na jednym z takich stołów stoi telewizor. Albo na jednym z takich stołów stoi, nie wiem, Facebook. Albo na jednym z takich stołów w twoim życiu stoi, nie wiem, cokolwiek, naprawdę. To ja modlę się, żebyś usłyszał dzisiaj, tak jak Bóg powiedział do Salomona, jeśli te rzeczy będą się działy w twoim życiu, ale ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem i będą się modlić. Będą modlić się, i szukać mojego oblicza. I odwrócą się od moich złych dróg. Przepraszam, od swoich złych dróg. Ktoś do mnie zadzwonił, musiałem odrzucić i się pomyliłem, przepraszam. Powiem wam jedno świadectwo. Elementem mojego świadectwa jest to, że 23 lata temu, w lutym, w ośrodku Monaru, kiedy wyszedłem do przodu na ewangelizacji, żeby, jak to się mówi w naszym języku, oddać swoje życie Jezusowi, to Bóg naprawdę zmienił mnie. No i znowu do mnie dzwonią. I Bóg w swojej łasce uwolnił mnie od nałogu heroiny. Gdybym podciągnął dzisiaj rękawy, to zobaczylibyście blizny na moich żyłach, bo tylko blizny pozostały z mojego starego życia. Ale cały czas paliłem. Paliłem od dziecka. Ostatnio na grupie zaczęliśmy się zastanawiać. Wydaje mi się, że pierwszy raz na weselu mojej ciotki ukradliśmy mojemu tacie popularny. Więc ja byłem naprawdę 6 lat może miałem. Wiecie, ja paliłem całe swoje życie. Od 6 lat aż do tych 20, jak się nawróciłem. W sensie całe swoje życie przed nawróceniem. I kiedy się nawróciłem, doświadczyłem cudu tego, że Bóg uwolnił mnie od narkotyków, ale nie mogłem przestać palić. Więc no co robi człowiek, który nie może przestać palić? No wtedy było popularne Nicorette. Nie wiem jak tam teraz, ale wiecie, chodziłem jak taka mumia, obklejony takimi plastrami, wiecie, ruszać się nie mogłem, bo się, wiecie, obkleiłem takimi plastrami, które miały mi pomóc w tym, żeby przestać palić. Wiecie, są takie plastry, nie? Więc tak się obkleiłem, chodzić nie mogłem, naprawdę tutaj byłem cały związany. Cały czas paliłem. I przez pół roku po swoim nawróceniu walczyłem z nałogiem. Mój ojciec duchowy ciągle za mną chodził i mówił tak: Michał, gdyby Pan Bóg chciał, żebyś palił, to by zamontował ci komin. Więc zajmij się już tym dzieciakiem. A ja nie mogłem, naprawdę się starałem, ale nie mogłem, wiecie? I nie mogłem przez te pół roku po to, żeby dojść do miejsca desperacji, w którym byłem tak bardzo zdesperowany w walce z grzechem, że nie byłem w stanie, a będę nazywał to grzechem, dlatego że kto niszczy świątynię, tego zniszczy Bóg. Nie byłem w stanie, naprawdę nie byłem w stanie, a uwierzcie mi, robiłem wszystko. I kiedyś na grupie, kiedy modliliśmy się o to, aby Bóg zesłał swoją świętość i dał nam odczuć swoją świętość, jak bardzo On jest święty i że On jest tak święty, że Jego oczy nawet nie mogą patrzeć na zło. Coś się wzbudziło we mnie i zrozumiałem, że jeśli nie oddam tego po prostu w Boże ręce, w akcie desperacji i uniżenia przed Nim, jeśli nie ukorzę się przed Nim i nie zacznę naprawdę modlić się o to, żeby Bóg to zrobił, nie będę szukał Jego oblicza, ale też nie odwrócę się od swoich złych dróg, to że to będzie mnie ciągle blokować w mojej podróży za Bogiem. Więc wróciłem do Monaru na rowerze, jeszcze wtedy w Monarze mieszkałem, położyłem paczkę fajek na szafce przy łóżku, nie zniszczyłem jej, nie deptałem po niej, nie wyznawałem nad nią nic innego, tylko położyłem ją po prostu na szafce przy łóżku i powiedziałem tak: Panie Boże, Ty wiesz, że ja nie jestem w stanie przestać. Nie jestem w stanie przestać. Ale poddaję się Tobie. Poddaję się Tobie. I wiem, że tego nie chcesz w moim życiu. I uniżam się przed Tobą i poddaję się Tobie i proszę Cię, żebym teraz położył się spać, obudził się i nie wyciągnął ręki po fajkę. I 23 lata nie palę. Położyłem się, zasnąłem, obudziłem się i nie palę. Ponieważ wzbudziło się we mnie coś, właśnie co opisuje ten werset. Uniżyłem się przed Bogiem, poddałem się Jemu, zacząłem szukać Jego oblicza w modlitwie, ale też odwróciłem się od swoich złych dróg. Opowiem inne świadectwo. Przepraszam, wiem, że na sali są kobiety, ale odkrywamy z Anetką w służbie, że to już wcale nie jest problem tylko mężczyzn. Znam pastora, mojego znajomego, który był uzależniony od pornografii. Podkreślam, był. I kiedyś, dawno, dawno temu, kiedy jeszcze zmagał się ze swoim nałogiem, szedłem z nim załatwić jakąś sprawę na mieście i szliśmy, to był środek lata, szliśmy w centrum miasta i w pewnym momencie przeszła koło nas młoda dziewczyna. Taka, wiecie, faceci, taka pani wiosna, wiecie o czym mówię, nie? Przepraszam, dziewczyny, ale naprawdę, mówię, to my już z doświadczenia wiemy, że to wcale nie jest problem tylko facetów. W każdym razie my wtedy, we dwójkę, ja z tym pastorem, który jeszcze wtedy zmagał się z nałogiem, przeszliśmy koło takiej dziewczyny. Wiecie, co on zrobił? W centrum miasta zatrzymał się i na głos powiedział tak: wszelką myśl poddaję w posłuszeństwo Chrystusowi. Wiecie, ja się tak odsunąłem od niego na 2 metry, nie? Wiecie, tam się ludzie zaczęli patrzeć, nie? Więc wiecie, siary narobił, nie? No powiedzmy sobie szczerze, no siary narobił, po prostu dajcie spokój. Człowieku, co ty robisz? Nie? Ludzie się patrzą, nie? Ale wiecie, co wam powiem? Dzisiaj ja wiem i rozumiem, dlaczego ten człowiek jest wolny. Ja wiem i rozumiem, dlaczego ten człowiek jest wolny. Ponieważ on wolał zrobić sobie wstyd przed ludźmi, ale przed Bogiem załatwić pewne sprawy, które pojawiły się w jego życiu natychmiast, niż raczej pójść za tym, co właśnie diabeł podesłał mu i pójść w grzech. I dzisiaj wiem i zdaję sobie sprawę i rozumiem i uczę się od niego tego, co to znaczy walczyć mieczem Słowa Bożego, jak mówi list do Efezjan. Więc do czego zmierzam, kochani? Jeśli czujesz, że twoje życie wymaga obudzenia, jeśli czujesz, że twoje życie wymaga potrząśnięcia, jeśli czujesz, że w twoim życiu, że nie jesteś tak blisko z Bogiem jak kiedyś, to chciałbym cię wezwać do postawy radykalnej, do postawy pokuty, do postawy, która wynika z tego 14 wersetu, która mówi tak: ukusz się przed Bogiem, to po pierwsze. Po prostu unisz się przed Nim i przyznaj, pójdź do punktu takiej duchowej desperacji i powiedz: Panie, ja bez Ciebie nie mogę. Ja bez Ciebie nie dam rady. Ja potrzebuję Ciebie w Twoim życiu. Jesteś dla mnie jedynym ratunkiem, Panie Boże. Stań przed Nim w szczerości i powiedz to. Po drugie, zacznij się modlić, konkretnie nazywając rzeczy po imieniu. Módl się do Pana Boga. Zacznij Go szukać, zacznij szukać Jego oblicza. Ale też miej taką postawę odwrócenia się od swoich grzechów. Miej taką postawę, nawet jeśli z czymś się zmagasz, nawet jeśli czegoś właśnie walczysz z tym, tak jak te dwa świadectwa, które opowiadałem, to miej takie obrzydzenie do tego grzechu i nazwij to po imieniu. Powiedz, że chcesz się od tego odwrócić, ponieważ Bóg daje konkretnie w tym wersecie również swoje obietnice. I te obietnice są w drugiej połowie 14 wersetu. Pan Bóg mówi jasno i wyraźnie, że po pierwsze, co On zrobi, kiedy ujrzy taką postawę? Co zrobi Pan Bóg, kiedy zobaczy takie serce? Co zrobi Pan Bóg, kiedy zobaczy takiego człowieka, który nie jest już zgodny w swoim sercu żyć według tego status quo, według tej duchowej takiej właśnie braku deszczu, o którym mówiłem na początku? Co Pan Bóg zrobi? Co się zadzieje z Jego strony, kiedy zobaczy taką postawę? Co Pan Bóg mówi? Po pierwsze, ja wysłucham. Ja wysłucham z niebios. Ponieważ Pan Bóg słucha modlitwy. Pan Bóg słucha modlitwy swojego ludu. Pan nie jest oddalony. Pan nie jest Bogiem daleko. On jest Bogiem blisko. On słyszy. On słyszy Twój płacz. On słyszy Twój jęk. On słyszy Twój szept. Psalmy mówią, że nawet wszystkie łzy On zebrał w bukłak. I trzyma je jako przypomnienie przed swoim obliczem. Pan Bóg nie jest Bogiem głuchym na modlitwy, więc kiedy modlisz się do Niego, jest tu wspaniała obietnica. Ja wysłucham. I możemy stać w wierze, będąc ufni, że skoro Bóg tak powiedział, to też tak zrobi. Że On wysłucha tej modlitwy, ale On nie tylko mówi, ja wysłucham modlitwy, ale ja też przebaczę grzechy. Ja przyjdę i rozprawię się z tym, co jest w Twoim życiu. Ja przyjdę i rozprawię się z tym. Jak to czasami mówią dzisiaj, Panie Jezu, zajmij się tym. Pamiętacie to? Właśnie o to chodzi, tylko w takiej postawie desperacji. Pan mówi, ja odpuszczę grzechy. Ale też On mówi, ja uzdrowię ich ziemię. I to jest wołanie, słuchajcie, to jest wołanie. To jest wołanie. Czujesz się suchy? Pan Bóg mówi, uzdrowię Twoją ziemię. Uzdrowię Twoją ziemię, przebaczę Twoje grzechy, wysłucham Twojej modlitwy. Przebaczę Twoje grzechy i wysłucham Twojej modlitwy. Czy to nie jest to właśnie, o co prosimy? Czy to nie jest to, czego oczekujemy? Czy to nie jest to, czego czekamy, że ta nasza spieczona ziemia, to może nasze właśnie duchowe życie nagle z powrotem zamieni się w ogród, ponieważ Bóg nas rozpali, Bóg nas uzdrowi, Bóg nas wyciągnie, Bóg wyciągnie do nas swoją rękę. Słuchajcie, kochani, w krzyżu Jezusa Chrystusa jest wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. Można więc wręcz powiedzieć, że ze swojej strony Pan Bóg zrobił już wszystko. A teraz zamiast narzekać i trwać w tym marazmie, to przyjdź i zaczerpnij z tego. Co mówią psalmy? Przyjdź i skosztuj, że dobry jest Pan. Chcę Wam powiedzieć, że kiedy ten brat, o którym opowiadałem na początku, podszedł do mnie i powiedział, Michał, nie jesteś godny? Chrystus za Ciebie umarł. Coś się stało w moim sercu, kiedy usłyszałem te słowa. Chrystus za Ciebie umarł. Chrystus za Ciebie umarł. Chrystus za Ciebie umarł. On oddał swoje życie za Ciebie. Czy zatem mam spędzić życie w duchowym marazmie, mając tak wspaniałe obietnice, że On przyjdzie, wysłucha, uzdrowi, wyciągnie? Nie. I kiedy ja wtedy usłyszałem te słowa, od razu załatwiłem przed Bogiem to, co było do załatwienia. Wstałem z uśmiechem na ustach i nie tylko przyjąłem wieczerzę, ale wyszedłem z kościoła i można by powiedzieć, że przeżyłem osobiste przebudzenie.
Amen.
Które wyciągnęło mnie z tego stanu, w którym byłem wcześniej. I jestem przed Wami bardzo szczery dzisiaj, otwieram się. Ponieważ jednak może się zdarzyć, że jest na tej sali ktoś, kto czuje, że w jego życiu już od dawna nie było deszczu.
Mam nadzieję, że dostałeś od Boga instrukcję tego, co z tym zrobić. To jest prosta instrukcja, jednowersetowa. I w takiej postawie chcę, żebyśmy teraz przyszli do Boga i powiedzieli Mu: Panie, potrzebuję Ciebie. I tą część mojego życia, do której od dawna Cię nie wpuszczam, dzisiaj otwieram przed Tobą szeroko. I proszę Cię, przyjdź i zrób tam porządek. Zapraszam Was, kochani, powstańmy przed Bogiem. Jeśli jesteś na tym miejscu i czujesz, że potrzebujesz takiej szczególnej modlitwy, to chcę Ci powiedzieć, że jesteśmy tutaj z Wami, żeby usługiwać. Jesteśmy tutaj z Wami, żeby się modlić. Jesteśmy tutaj z Wami, żeby błogosławić Wasze duchowe życie. Jeśli sprawa jest na tyle intymna, że wolisz załatwić to samemu, samej przed Bogiem, to proszę Cię, zrób to. I niech Pan Bóg, który mówi: i będą moje oczy otwarte i moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną. Niech właśnie ten Pan Bóg, którego uszy są otwarte i oczy są otwarte na modlitwę zanoszoną w tym miejscu dzisiaj, w Jego Kościele w Szczytnie, niech przyjdzie i wykonuje swoje dzieło w nas. Uzdrawia Twoje serce, uzdrawia Twoje wnętrze, Twojego ducha, Twój umysł. Niech oczyszcza Twoje życie, uświęca Twoje życie, przemienia Twoje życie. Niech wyrywa korzenie gorzkości, nieprzebaczenia, zgorzknienia, narzekania, niewiary. Przyjdź w swoim cudownym deszczu. Duchu Święty, przechadzaj się teraz pośród nas. Mów do nas. Mów do nas, Panie. Niektóre stoły trzeba wywrócić tak gwałtownie, energicznie. Niektóre stoły trzeba bardzo delikatnie i chirurgicznie wręcz usunąć. Ale możesz zaufać, że Pan Bóg, który Cię stworzył, który zaprojektował Cię, który doskonale Cię zna, wszystkie włosy nawet na Twojej głowie są policzone, On Cię nie skrzywdzi. On wie, co zrobić i jak to zrobić. On wie, jak usunąć ten stół, który stoi w miejscu niepotrzebnym. Działaj na tym miejscu.